Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, pozdrawiam jeszcze raz serdecznie i zapraszam na rozmowy niedokończone. Naszym gościem jest pan doktor Błażej Bartłomiej Wróblewski. Kłaniam się nisko. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pan jest prawnikiem konstytucjonalistą, himalaistą i podróżnikiem. Jak to się stało? Czy można rzeczywiście połączyć zajęcie takie jak prawo, jak wykładanie na uniwersytecie, z taką przygodą, jaką jest podróżowanie po całym świecie i jeszcze tak wysoko, tak? Bo himalaistą pewnie nie każdy może być.
Wydaje mi się, że można. Aczkolwiek 20 lat temu, kiedy zaczynałem chodzić po górach, nie planowałem ani jednego, ani drugiego. Nie wiedziałem, że tak potoczy się moja droga zawodowa, że zostanę konstytucjonalistą, że będę pracował naukowo. Nie spodziewałem się, czy jeszcze mniej spodziewałem się tego, że los zawiedzie mnie na najwyższe góry świata, w szczególności w Himalaje.
Mamy mówić dzisiaj właśnie o Mount Everest, o koronie Ziemi, o tych 8000 i o pana zmaganiach. Ja też odwiedziłem pana stronę 7szczytów.pl. Podróże, grupy, góry, ludzie, korona Ziemi to najwyższe szczyty 7 kontynentów. Pana przygoda. I tak wyprawa na Everest wiosna 2012, mimo trudnego, a momentami dramatycznego przebiegu, skończyła się szczęśliwie, jednak do szczytu zabrakło 1000 metrów. Wybiera się pan w 2013 roku. Także jednak i tym razem nie udało się zdobyć góry, zabrakło 500 metrów. Przed tą wyprawą w tym roku nie będę już biegał po schodach, wchodził po schodach, przyjąłem inną strategię przygotowań, pokonuję większe dystanse, tyle że w poziomie cały czas analizuję swoje błędy, poprawiam niedociągnięcia, to w ogóle będzie zupełnie inna wyprawa, dlatego nazwałem ją Everest 2013, inaczej pisane. I to jest właśnie te 500 metrów, pan wraca i dopiero w tym roku zdobywa Everest.
Tak rzeczywiście było. Tak jak wspomniałem, od 20 lat się wspinam. Przez 16 lat wchodziłem na góry korony Ziemi. Ta przygoda zaczęła się w 98 roku, nieco przez przypadek, w czasie wyprawy dookoła Morza Czarnego, przez Ukrainę, Rosję, Armenię, Gruzję, Turcję, inne kraje Europy Południowej. Przez 2 tygodnie wspinałem się z kolegą na Kaukazie i udało nam się wejść między innymi na najwyższy szczyt Kaukazu, najwyższy szczyt Europy jednocześnie, Elbrus. I tak zaczęła się nieco przez przypadek moja przygoda z koroną Ziemi. Później były podróże wielomiesięczne po świecie, po Ameryce Południowej, Ameryce Północnej, Papui, Australii, Oceanii, w czasie których jakimś ważnym elementem były góry, ale nie najważniejszym elementem. No ale właśnie w czasie tych wypraw wchodziłem na kolejne szczyty korony Ziemi, na Aconcagua w Ameryce Południowej, McKinley na Alasce, piramidę Carstens i górę Kościuszki w Australii i Oceanii. No i w pewnym momencie zostały 2 ostatnie góry, o których to są ostatnie właśnie lata mojego życia. Najwyższy szczyt Antarktydy, masyw Winsona, no oraz Everest. Ja byłem przekonany, jak pierwszy raz jechałem na Everest w 2012 roku, że ja wejdę na Everest, że jestem dobrze przygotowany i że nie będzie to, tak jak w przypadku wszystkich poprzednich gór, niezależnie od wszystkich trudności w czasie wypraw, uda się wejść, ale okazało się, że góra jest bardzo wymagająca.
Właśnie tak wejdę w zdanie, pan mówi, wydawało mi się, że jestem dobrze przygotowany. Co to znaczy przygotowany? Bo jeżeli pan ma zajęcia, już sobie zaczynam to wyobrażać, jak to wygląda, żeby się człowiek, który tak po prostu ma wykłady, ma zajęcia, ma przyjaciół, rodzinę, jak to jest możliwe, żeby się przygotować do tak dużego wysiłku, bo patrząc nawet od tej strony, gdyby pan mógł powiedzieć, jak to rzeczywiście wygląda?
Jest tu pewnie kilka elementów, ale pierwsza rzecz jest taka, że jeśli ktoś przez wiele lat się wspina i uprawia i aktywnie, i żyje aktywnie, sportowo, no to taką niezłe przygotowanie kondycyjne ma w każdym momencie. I natomiast przed Everestem dodatkowo przygotowałem się przez wiele miesięcy. Te przygotowania wyglądały bardzo różnie. Ojciec zresztą przeczytał fragment jakiegoś mojego starego tekstu ze strony. W 2012 roku przed każdą wyprawą na Everest przygotowałem się około pół roku, trenując od 3 do 6 razy w tygodniu. Te treningi wyglądały w różny sposób. Istotnym elementem było bieganie w każdym z tych przypadków. Przed pierwszą wyprawą na przykład wbiegałem na 16 piętro pobliskiego wieżowca i to powtarzałem 10-krotnie w czasie jednego treningu. Ostatnie lata nie biegałem już po schodach. To budziło zbyt dużą sensację wśród mieszkańców bloku. Natomiast
można było zmieniać bloki.
Tak. Zdarzyła się nawet kiedyś taka sytuacja zabawna, mianowicie ponieważ trening polegał na tym, że wbiegałem na 16 piętro, windą zjeżdżałem, bo zbieganie nie ma sensu. Wysiłek jest istotny, to wbieganie jest ważne. I kiedyś zjeżdżałem i wsiadł jakiś pan na trzecim piętrze i mówi: taki młody człowiek i windą jeździ. To taka zabawna historia. Natomiast w ostatnich latach po prostu biegałem. Te dystanse były długie, bo do 30 kilometrów. I niemniej przed każdą z wypraw byłem dobrze kondycyjnie, fizycznie przygotowany. Także z jednej strony to takie już przygotowanie wieloletnie i kondycja, którą przez wiele lat się wypracowało, plus dodatkowo jeszcze duży wysiłek i regularne treningi przed samą wyprawą, przed samymi ostatnimi wyprawami na Everest. Ale okazało się, że i to było dla mnie doświadczenie nowe, że te góry najwyższe, Himalaje, nie są górami, w których wystarczy indywidualny wysiłek. Wchodząc na Mont Blanc, Elbrus, a nawet Aconcagua, która ma prawie 7000 metrów, czy masyw Winsona na Antarktydzie, także czy McKinley, to są góry, które mają między 5 a 7 tysięcy metrów, czyli wysokie już góry i poważne, przynajmniej niektóre z nich są poważnymi górami, na przykład McKinley. Jednak jest to wysiłek przede wszystkim jednostki. W niewielkim stopniu jest ona uzależniona od wsparcia logistycznego, organizacyjnego innych.
To nie jest jeszcze ekspedycja, tak?
Niektóre z tych wyjazdów to są ekspedycje, ale mimo wszystko zdeterminowana jednostka i dobrze przygotowana jednostka jest w stanie sobie poradzić z tymi górami. Natomiast w przypadku Himalajów, mówię o najwyższych szczytach Himalajów, o ośmiotysięcznikach, a już na pewno najwyższych ośmiotysięcznikach, takich jak Everest, Kanchenjunga, to jest wysiłek grupowy. Dlatego potrzebne są właśnie ekspedycje i wsparcie innych osób. Wiele osób pracuje na to, żeby niektóre osoby mogły wejść na szczyt. I to doświadczenie to jest doświadczenie nie tylko moje, ale tak było od samego początku. Pierwsze wyprawy na Everest liczyły po kilkaset, nawet 1000 osób.
To dosyć dawno, bo to było chyba 53, tak?
53 było pierwsze wejście, pierwsze wyprawy były jeszcze dawniej, bo w latach 20. Ale do dziś to się nie zmieniło. Jest wysiłek zespołowy. Wprawdzie żadna konkretna ekspedycja nie musi liczyć już kilkuset członków, tragarzy, szerpów. Ten wysiłek dzieli się na między większą liczbę ekspedycji, niemniej wciąż jest to wysiłek grupy. I dlatego tak ważne jest dobre przygotowanie logistyczne, organizacyjne takich wypraw. Innymi słowy, nie wystarczy indywidualny wysiłek i choćby najlepsze przygotowanie jednostki.
A jak to pan przeżywał, tak? Bo można powiedzieć, każda góra to wyzwanie, ale też sukces. Odnosimy sukces, cieszymy się, że ten wysiłek tak coś dał. A tutaj 3 razy trzeba było zdobywać Everest.
Bo to prawda, to jest wyjątkowe doświadczenie w moim życiu i nie sądzę, że będę miał okazję coś takiego jeszcze raz przeżyć, ponieważ, tak jak wspomniałem, wydawało mi się, że byłem na tyle dobrze przygotowany, że ten pierwszy wyjazd będzie wyjazdem, który zakończy się sukcesem. I nie było daleko od tego, od wejścia na szczyt. Zabrakło 1000 metrów. To jest jeden dzień w gruncie rzeczy wspinaczki. W zeszłym roku zabrakło 500 metrów. I za każdym razem okazywało się, że czegoś zabrakło. W pierwszym przypadku nie mieliśmy dobrych prognoz pogody i w czasie ataku szczytowego na wysokości 7700 metrów musieliśmy, ja zdecydowałem o przerwaniu ataku ze względu na to, że zaczynało się robić niebezpiecznie. W 2013 roku na 500 metrów, 550 metrów przed szczytem okazało się, że, znaczy o tym wiedziałem już wcześniej, ale była awaria maski tlenowej.
I pan powiedział, wciąż jest to więc dla mnie niedokończona przygoda wtedy, dlatego zapewne wrócę jeszcze na Everest. I tak stało się w tym roku.
Tak się stało, aczkolwiek była jedna duża różnica, ponieważ wyprawa o wyprawach w 2012 i 2013 roku opowiadałem, nie czyniłem z tego żadnej tajemnicy. Wiedzieli o tym nie tylko bliscy, ale także było pewne zainteresowanie opinii publicznej, znajomych opinii publicznej. Ja o tym opowiadałem, miałem sponsorów też. Wyprawy miały patronaty medialne. Natomiast w tym roku wyjechałem, nie informując zupełnie nikogo. Wiedzieli tylko rodzice zupełnie najbliżsi.
To są jedne z pierwszych informacji i strona pana, że zdobyłem.
No tak można powiedzieć. Także poinformowałem dopiero po zdobyciu. Everestu. Uznałem, że trzeci raz trzeba się zupełnie skoncentrować na samej wspinaczce i nie chciałem się rozpraszać. No i była taka miła niespodzianka. Dla mnie wielka, wielka radość, wielka ulga w związku z tym, że ja bardzo nie lubię nie kończyć rzeczy, które zaczynam. Ta korona Ziemi trwała przez 16 lat, miała zakończyć się w 15 roku, ale w związku z tym, że Everest się nie poddawał, to trwało to o rok więcej, o 2 lata właściwie, o 1,5 roku dłużej. Także wejście na szczyt było dla mnie wielką radością i takim olbrzymim spełnieniem.
4 kwietnia, tak, 2014, 25 maja. Stanąłem na szczycie Everestu, tym samym po 16 latach od wejścia na Elbrus zakończyła się moja przygoda z górami Korony Ziemi, Deo Gratias. Tak pan powiedział. Gdyby pan miał porównać te trzy razy przygotowywania, trzy razy próba zdobycia Everestu w tym roku się udało.
Każda z tych wypraw była inna. W 2012 roku wspinałem się od strony północnej, czyli od strony Tybetu.
Jest kilka dróg?
Jest kilkanaście dróg na Everest, z tego dwie klasyczne. Jedna z nich wiedzie od strony północnej, od strony Tybetu, druga od strony południowej, od strony Nepalu. W 2012 roku wspinałem się drogą od strony Chin właśnie, od strony Tybetu. I to była najtrudniejsza pod chyba każdym względem wyprawa, ponieważ wspinałem się tylko z jednym w zespole dwuosobowym. To była wyprawa zorganizowana przy minimum środków i tak jak właśnie wspominałem, miałem przekonanie, że wystarczy zupełnie minimum, żeby wejść na szczyt. Wspinałem się z jednym szerpą i przez całą wyprawę byliśmy tylko w dwójkę. To była jeden z nielicznych takich zespołów na Everestie w 2012 roku. W 2013 roku, ponieważ miałem już doświadczenia strony tybetańskiej, szczyt był niezdobyty, uznałem, że trzeba spróbować czegoś nowego i pojechałem od strony południowej, czyli od strony Nepalu. To jest zupełnie inne wrażenie. Wspinaczka od strony północnej rozpoczyna się w Tybecie, czyli takiej kamienno-piaszczystej półpustyni. To są bardzo surowe miejsca, to jest bardzo surowe miejsce. Temperatury są niższe, jest bardzo wiecznie. Natomiast wspinaczka od strony południowej zaczyna się w kraju subtropikalnym, jakim jest Nepal. Na dole rosną banany, Także ten kontrast jest bardzo duży. To jest właściwie zupełnie inna góra. Tegoroczna wyprawa była ponownie wyprawą od strony północnej, od strony Tybetu. Po tych dwóch doświadczeniach oceniłem, że lepiej spróbować właśnie ponownie od strony północnej, która wprawdzie jest bardziej surowa i mniej gościnna, można tak powiedzieć, ale która wydawała mi się bezpieczniejsza. I jest to i okazało się, że rzeczywiście szczęśliwie, że wybrałem tą drogę, ponieważ na stronie południowej doszło do największego w historii wypadku. Na Ewereście lawina przysypała grupę 16 szerpów i wszystkie wyprawy zostały odwołane. Także tegoroczne wyprawy na Everest od strony południowej zakończyły się tragicznie. Natomiast wyprawy od strony północnej były kontynuowane. Tak jak wspomniałem, to właściwie jest zupełnie inna góra. Żeby dostać się od strony południowej na stronę północną, potrzeba kilku dni do tygodnia, ponieważ trzeba bardzo długą drogę pokonać.
Pan wspomniał szerpów. Z jednym szerpem pan się wybrał. Teraz kilkunastu zginęło. Mamy rozumieć, że to są przewodnicy, tak? Którzy towarzyszą. Czy to jest jakiś zespół?
To słowo szerpa jest wieloznaczne, ponieważ niekiedy szerpa oznacza zwyczajnie tragarza, niekiedy oznacza osobę, która wspiera wyprawę, a niekiedy oznacza przewodnika. W momencie, kiedy dwie osoby się wspinają, no, trudno mówić, że ktoś tutaj był przewodnikiem. Wspinaliśmy się w zespole dwuosobowym.
A na taką ekipę całą, na taką ekspedycję, ilu ludzi się składa? Pan mówi, w dwóch zaatakowaliście ten ostatni odcinek, ale tak gdybyśmy stanęli u podnóża...
Właśnie w 2012 roku byliśmy w dwójkę. Oprócz tego byli jedynymi osobami, które nas wspierały, to byli kucharze, którzy byli w bazie głównej. Kucharz i pomocnik kucharza. Natomiast wyprawa tegoroczna, w której uczestniczyłem, była wyprawą, która składa się z wielu osób. To była 10-osobowa wyprawa, którą wspierało kilkunastu szerpów i Tybetańczycy. To była wyprawa międzynarodowa, w skład której wchodziło trzech Francuzów, dwóch Szwajcarów, dwóch Niemców, Austriak, Norweg i ja. Dobrze powiedziałem, że jest 10 osób.
Zaczynam od którego momentu, tak? Mówimy, że zaczyna się wyprawa. Od wylotu z kraju, czy...
To kwestia definicji, ale tak, pewnie...
Bo chodzi kwestia tej bazy, kwestia kolejnych etapów, obozu i tych, można powiedzieć, tego ostatniego dnia, tak, kiedy atakujemy. Jakby pan to nam zobrazowo powiedział, jak to wygląda, żebyśmy sobie potrafili wyobrazić.
Wyprawy trwają... Na ośmiotysięczniki trwają mniej więcej 2 miesiące. Czasami troszkę więcej, czasami trochę mniej. To też zależy od tego, czy to są wysokie ośmiotysięczniki, czyli te, które mają prawie 9000 metrów, czy to są niskie ośmiotysięczniki, które mają ledwo 8000 metrów. Ale Everest jest najwyższym ośmiotysięcznikiem i te wyprawy trwają 2 miesiące, co do zasady. Wyprawy, w moim przypadku wyprawa zaczęła się w Poznaniu. Następnego dnia od wyruszenia z domu dotarłem do Katmandu. I Katmandu jest takim miejscem, gdzie wszystkie wyprawy na Everest się zaczynają, niezależnie czy one są od strony chińskiej, czy są od strony nepalskiej.
Każdy śmiertelnik może tam dojść?
Każdy do Katmandu śmiertelnik może się dostać. I zazwyczaj po kilku dniach rozpoczyna się wyjazd na górę. I inaczej on wygląda od strony południowej, inaczej od strony północnej. Od strony południowej tym razem lecieliśmy do Lhasy, to jest stolica Tybetu. I z Lhasy jechaliśmy samochodem do bazy pod Everestem. I ta podróż trwa 5 dni. Zatrzymuje się co kilkadziesiąt czy kilkaset kilometrów, żeby troszkę przyzwyczaić się do wyższej wysokości. Katmandu jest na wysokości 1400 metrów, ale już Lhasa jest na wysokości ponad 3,5 tysiąca metrów. Czyli to są już wysokości, na których należy się aklimatyzować. Do każde kilkaset metrów powinno co każde kilkaset metrów powinien być nocleg.
Wysokość... Jak długo trwa właśnie taka klimatyzacja, czy aklimatyzacja na kolejnych etapach?
Między 3,5 tysiąca metrów a 5 tysięcy metrów mieliśmy 5 noclegów. No mniej więcej co 150-250 metrów, żeby przyzwyczaić organizm do dużej wysokości. No i w pewnym momencie dociera się do bazy głównej, tak zwanego base campu BC, który od strony chińskiej, od strony tybetańskiej znajduje się na wysokości 5150 metrów. I to jest miejsce, które jest domem przez kolejne 6-7 tygodni. Stamtąd jest kontynuowana aklimatyzacja już na coraz wyższych wysokościach.
Tam ktoś mieszka, czy po prostu jest baza i cały czas się ludzie zmieniają?
Ta baza jest rozbijana tylko na okres ekspedycji. Tam nikt nie mieszka.
Czyli na potrzeby tego konkretnego wyjścia na Everest, tak?
Na potrzeby tej konkretnej wyprawy. W bazie pod Everestem to jest miejsce, w którym rozbijają się wszystkie ekspedycje. W tym roku takich ekspedycji było 10. Łącznie było 80 osób, które chciały wejść na Everest. I z bazy pod Everestem organizuje się najpierw wyjścia aklimatyzacyjne na pobliskie wzgórza i szczyty do wysokości 6000 metrów. I po jakimś tygodniu tej aklimatyzacji rozbija się, czy udaje się do obozu, który jest wyżej położony, tak zwany Advanced Base Camp, czyli wysunięta baza główna na wysokości, ona się znajduje 6400 metrów. Tam wędruje się 2 dni i to jest miejsce, gdzie przebiega ostatni etap aklimatyzacji. On trwa około 2 tygodni i celem tej aklimatyzacji jest wejście na wysokość około 7,5 tysiąca metrów bez tlenu i spędzenie jednej, dwóch nocy na wysokości 7100 metrów, tak żeby organizm zaaklimatyzował się do tych wysokości. I po zakończeniu tej aklimatyzacji następuje powrót do bazy głównej na wysokość 5150 metrów. Tam jest odpoczynek i okres oczekiwania na tak zwane okno pogodowe, czyli moment, w którym można wejść na szczyt. Wygląda to w praktyce tak...
I dlatego tak nieraz się mówi, że załamanie pogody i niestety wyprawa udała się.
To też. Natomiast w tym roku... statystycznie wygląda to tak, że 99% wejść na Everest i na wszystkie zresztą, na większość 8-tysięczników odbywa się właśnie w ciągu tych 2 tygodni, w ostatnich 2 tygodni maja. I w ciągu tych 2 tygodni statystycznie są 3 dni z pogodą. Czyli w ciągu roku jest 2 tygodnie, gdzie w ogóle można wchodzić i statystycznie w ciągu tych 2 tygodni wypadają 3 dni, kiedy jest na tyle dobra pogoda, że można atakować szczyt. Co to znaczy dobra pogoda? Przede wszystkim oznacza to, że wiatr nie może być zbyt silny. Normalnie na Everestie wieją huraganowe wiatry, które z prędkością 200 czy ponad 200 km na godzinę i to uniemożliwia komukolwiek wejście na Everest. Nie ma żadnej szansy. Niezależnie od tego, że jest minus 30, minus 40 stopni. Natomiast to nie temperatura jest największym problemem.
Jakie jeszcze tam wskaźniki są, bo myślimy śnieg, mróz, prawda, jakie inne jeszcze warunki mogą spotkać?
Największym problemem jest właśnie wiatr. I to wiatr wyznacza, jak wiele dni jest takich w sezonie, w których można wejść na górę.
Aklimatyzację też sobie trzeba dobrze rozplanować, tak?
Aklimatyzacja zawsze rozpoczyna się w połowie kwietnia, czy około 10 zaczynają się wyprawy od strony północnej, 15 jest się w bazie głównej, no i jest ten miesiąc aklimatyzacji i później odpoczynku po aklimatyzacji, i później jest oczekiwanie na okno pogodowe. I no i podstawowym parametrem jest wiatr. I teraz w tym roku ten wiatr był bardzo niekorzystny, także zamiast tych 3 statystycznie dni pojawiło się 1 okno pogodowe i bardzo późno. I dlaczego himalaiści są ograniczeni czasowo? Ponieważ na początku czerwca rozpoczyna się okres monsunu. To oznacza duże opady śniegu. I trzeba zdążyć przed rozpoczęciem monsunu. W momencie, kiedy zacznie właśnie bardzo rozpoczynają się takie opady, spada metr czy więcej śniegu, nie ma już możliwości wejścia. Więc ten okres jest bardzo krótki. W tym roku był on jeszcze krótszy, bo było jedno okno pogodowe, czyli mniej niż statystycznie. Także te warunki były trudne. Kolejna rzecz, o którą ojciec pytał, to jest właśnie kwestia śniegu. W przypadku wejścia od strony północnej dużo łatwiej się wchodzi wtedy, kiedy jest śnieg. W momencie, kiedy śniegu nie ma, to atak szczytowy jest takim, to granie jest kamienista, dużo trudniejsza jest wspinaczka po kamieniach, po skale, niż w sytuacji, kiedy leży śnieg. Oczywiście tylko tego śniegu nie może być znowu za dużo. Tak? Czyli to jest tutaj kilka tych elementów, o których trzeba pamiętać. W tym roku tego śniegu nie było w czasie wspinaczki. Natomiast także mieliśmy trochę szczęścia i wszczeliliśmy się w to jedyne okno pogodowe, które było 24-25 maja. Atak szczytowy trwał 22 godziny, 9 godzin wchodzenia na szczyt i później 13 godzin zejścia. Ten ostatni już etap ataku szczytowego rozpoczyna się na wysokości z obozów na wysokości 8300 metrów.
No bo jeżeli byśmy jeszcze tak wrócili do sprawy, pan powiedział z 5000 na 7, później schodzimy na 5.
Tak.
I teraz jak to...
Atak szczytowy. Atak szczytowy trwa tydzień. Najpierw idzie się jeden, dwa dni do wysuniętego obozu głównego. Jeden dzień zwykle się odpoczywa i następuje atak szczytowy. Pierwszy obóz jest na wysokości 7100 metrów, drugi obóz na wysokości 7600 metrów, trzeci obóz na wysokości 8300 metrów i stamtąd rozpoczyna się atak szczytowy. I tego 20. Istotne jest to, by mieć na tyle dobre prognozy pogody, by wiedzieć, że tego dnia, kiedy jest się w obozie trzecim na wysokości 8300 metrów, to jest właśnie ten dzień, kiedy wiatr osłabnie. 2 lata temu było tak, że w obozie drugim na wysokości 7600 metrów widzieliśmy, po prostu już bardzo mocno wiało i doszła wiadomość, że prognozy są złe na kolejne dni i musieliśmy się wycofać.
I to było te 500 metrów,
to
tak?
To było 1000 metrów.
1000 metrów, dwa lata temu.
Rok temu
500 metrów. 500. Jeszcze trudniej pewnie to przeżyć.
To prawda, to nie jest... To była trudna, ale pewnie słuszna, ale zła decyzja. Znaczy...
Ale jak pan mówi o tych oknach pogodowych, to chyba nie jest tak, że możemy przeczekać 2-3 dni i spróbować.
Czasami jest to możliwe, ale zwykle nie. Dlatego to jest z kolei związane z tym, że nie mamy nieograniczonych ilości tlenu. Nie mówiąc już o tym, że w obozie trzecim na wysokości 8300 metrów to człowiek tylko słabnie. Tak? Zresztą już nawet w obozach powyżej obozu głównego na wysokości 5200 metrów generalnie nasze organizmy nie są przystosowane do takich wysokości. Także jeśli ktoś spędza 2 czy 3 tygodnie na przykład w tym wysuniętym obozie głównym na wysokości 6400 metrów, to po 2 tygodniach jest zmęczony, a po miesiącu jest wyczerpany. Nawet jeśli nie wspina się, tylko tam przebywa.
Pan mówił o tym, że idziemy gdzieś bez tlenu, a później atak już tylko z tlenem, tak? Mam rozumieć, że nawet w nocy śpimy pod tlenem?
Tak. Są osoby, które weszły na Everest bez użycia dodatkowego tlenu, ale tych osób jest bardzo niewiele. I taka wspinaczka jest obarczona olbrzymim ryzykiem. Znaczny procent osób, które próbuje wejść bez tlenu, no to kończy się to tragedią, śmiercią czy odmrożeniami. Także osób w 2012 i w 2014 roku wspinałem się od strony północnej i w tych 2 latach nikt nie zdobył Everestu bez użycia dodatkowego tlenu. kilka osób próbowało, ale to się nie udało.
A jest to samo? Tak między himalajstami zdobywamy z tlenem czy bez tlenu?
Nie, oczywiście wejście bez tlenu jest dużo większym osiągnięciem. Niemniej, no tak jak wspomniałem, obarczonym
dużym ryzykiem. A jak wy przeżywacie, tak? Bo pewnie rozmawiacie ze sobą, pan ma też pewnie wielu przyjaciół, którzy mają to doświadczenie zdobycia Everestu, zdobycia niejednego ośmiotysięcznika. Jak wyglądają te, no nie wiem, noc i jak taka wyprawa wygląda, bo to idziemy, 2 miesiące, trudno sobie nam to wyobrazić, o czym myślicie, co robicie, czy rozmawiacie ze sobą, co jecie.
Jeśli chodzi o to, jak ludzie to przeżywają, to myślę, ilu ludzi tyle przeżyć. Każdy ma inne doświadczenia, każdy inaczej sobie radzi z trudnościami. Dużo czasu człowiek spędza samemu w swoim namiocie, bo temperatury są cały czas bardzo niskie. W obozie głównym w ciągu dnia pewnie są temperatury dodatnie, w nocy minus 10 stopni. Czym wyżej, tym zimniej. W wysuniętym obozie głównym w nocy temperatury spadają do minus 20 stopni. W obozie trzecim to już są temperatury rzędu minus 30 stopni. Także dużo czasu spędza się w namiocie. Jest dużo czasu na myślenie. Pewnie każdy człowiek z sobą zabiera swoje życie, swoje plany. To jest czas na pewno jest dużo czasu na medytację, na rozważania.
Takie swoiste rekolekcje.
Myślę, że także dla niektórych na modlitwę. Góry zresztą sprzyjają modlitwie, myślę.
A można spać? Bo tak pan mówi, tutaj ciepło, w nocy minus 10. Jak to jest z fizjologią też, czy organizm jak sobie radzi?
Mój organizm sobie radzi bardzo dobrze. Ja śpię bardzo dobrze do wysokości 8000 metrów. Ale to też jest bardzo zależne od ludzi. Część osób ma wielkie trudności, żeby spać na wysokości 6400 i wyżej. Ja akurat takich problemów nie mam. Mam dobry śpiwór, także śpię dobrze. Ale oczywiście te wyprawy, nawet najlepiej przygotowane, to jest olbrzymi wysiłek dla organizmu. Ojciec pytał także o jedzenie. To jest bardzo istotna kwestia, żeby przez te 2 miesiące dobrze jeść. I to jest duży problem, żeby zapewnić, co znaczy dobrze jeść. Dobrze jeść to znaczy, to idealnie byłoby jeść to samo, co je się w domu. To nie jest możliwe.
No chyba nawet trudno tam jest z gotowaniem. Tak?
To prawda. Ale dobrze zorganizowana wyprawa to jest taka wyprawa, która jest w stanie zapewnić jedzenie możliwe zbliżone do tego, do którego ludzie są przyzwyczajeni. Dlatego, że w ciągu tych 2 miesięcy podstawowym warunkiem bezpiecznego wejścia na jakąkolwiek tego rodzaju górę jest właśnie zapewnienie dobrego jedzenia i jedzenie. W innym przypadku organizm jest tak osłabiony, że wspinacz nie ma się szansy na wejście. Także jedzenie jest bardzo istotnym elementem.
I człowiek się musi, też trochę musi zmuszać do jedzenia, tak?
Właśnie. I człowiek musi jeść niezależnie od tego, czy ma ochotę.
Przychodzi godzina, jest możliwość, jemy.
Tak, jemy i naturalnie organizm troszkę broni się przed tym jedzeniem, więc no pewnie czasami trzeba się zmuszać.
A co z płynami? Wszystkie zamarzają?
Też, no tak jest. W namiocie wszystko w nocy zamarza. W każdym razie powyżej 5000 metrów. No ale są sposoby na to. Są termosy, butelkę z napojem. Można też schować do śpiwora.
Ostatni ten etap, jak to wygląda? Czy pan też wtedy dobrze śpi powyżej tych 8300?
Powyżej 8000 metrów jest jeden obóz. On znajduje się na wysokości 8300 metrów. I w tym obozie się już nie śpi. Wychodzi się z obozu drugiego. Do obozu trzeciego dochodzi się po 5-6 godzinach wspinaczki i tam jest kilka godzin na regenerację. Raczej spędza się ten czas w namiocie, leży. Bardzo niewiele osób jest w stanie zasnąć w tym czasie. To jest moment, żeby coś jeszcze zjeść i o godzinie między 9 a 12 w nocy wyrusza się na szczyt. Także tam się właściwie tylko odpoczywa. Tak jak wspomniałem...
Pan powiedział o tych godzinach, że dłużej się schodzi niż wchodzi, tak? Od czego jest to uzależnione, uwarunkowane?
I wejście, i zejście uzależnione jest od kilku czynników. No, pierwsza rzecz to jest taka, jaka jest pogoda. Dwa, jakie są warunki śniegowe. Trzy, jaki kto jest silny i szybki. Cztery, dyspozycja dnia. Także jest ileś czynników, które składają się na to, jak szybko się wchodzi z obozu trzeciego na szczyt. W tym roku ten atak szczytowy był długim atakiem. On trwał 9 godzin w moim przypadku. To było związane z tym, że warunki były niesprzyjające. Przez pierwsze 5-6 godzin tej wspinaczki nadal wiał bardzo silny wiatr. To był wiatr na granicy tego, co jest dopuszczalne, co jest bezpieczne, bo on ponad 30 km na godzinę, 35 km na godzinę według prognoz pogody. Także wiatr był bardzo silny, było nieprzyjemnie. Ale była świadomość, że szansa jest tylko jedna w ciągu roku. Jeżeli człowiek jej nie wykorzysta, to musi się cofnąć.
A teraz ją mam, tak?
Tak. To była taka sytuacja na granicy tej szansy. Nie wiedzieliśmy do końca, czy mamy ją. Widzieliśmy, że wiatr jest bardzo silny, ale liczyliśmy na to, że osłabnie. Taka była prognoza.
Czyli mamy wiatr, a temperatura?
Zwykle to jest minus 30 stopni. W tym roku mieliśmy szczęście, bo temperatury były wysokie. To znaczy wysokie minus 25 stopni. Te 5, 5, 6, 7 stopni mniej niż średnio to jest dużo. Także było ciepło. Jak na warunki ataku szczytowego, dodatkowo pamiętając o tym, że jest wiatr. Ten wiatr oczywiście powoduje, że odczuwalna temperatura jest niższa niż temperatura bezwzględna. Czyli no powiedzmy, jeżeli jest temperatura bezwzględna minus 23 stopni, jest silny wiatr, to pewnie odczuwalna temperatura jest ponad minus 30, na pewno nawet ponad minus 30 stopni. Także ten wiatr był przeszkodą i druga przeszkoda, o której już wspomniałem, było bardzo mało śniegu. Śnieg został wywiany z tych partii szczytowych. To oznacza, że wspinaczka odbywała się po skale, po kamieniu, co utrudnia tą wspinaczkę. No niemniej...
A co dlatego, że nie wiem, raki macie na butach cały czas, tak?
Tak, tak. To raki się zakłada i się ich nie zdejmuje przez cały atak szczytowy i całe zejście.
Czyli wtedy taka możliwość poślizgnięcia się, tak, na jakimś tam wyłomie na kamieniach.
Tak, no jest po prostu trudniej się wspina, kiedy nie ma śniegu. Mówię o tych trudnych warunkach w tym roku, ale mieliśmy też trochę szczęścia, ponieważ rzeczywiście zgodnie z prognozami pogody ten wiatr osłabł w momencie, kiedy wzeszło słońce. O godzinie między 4 a 5 nad ranem wiatr ustał i było kilka godzin niemal bezwietrznych i to były te godziny, kiedy dotarłem na szczyt. Byłem na szczycie o godzinie 7:30 i to było właśnie 9 godzin od momentu wyjścia z obozu trzeciego.
I co na szczycie? Tak za panem pokazujemy zdjęcia pana z flagą polską. Jakie odczucia? Czy jest czas na to, żeby pomyśleć, ucieszyć się, czy szybko
schodzimy? Ja uklęknąłem, odśpiewałem pierwszą zwrotkę Tedeum. No, nie wiem, czy był to śpiew może, ale... Wypowiedziałem pierwszą zwrotkę Tedeum, mając melodię w głowie. No i byłem bardzo szczęśliwy. To tak naprawdę o tym, że wejdzie się na szczyt, wie się już chwilę wcześniej. Ponieważ człowiek czuje się dobrze, widzi, że pogoda się poprawiła, piękne słońce wyszło, wiatr ustał.
Czyli melodia już gdzieś była.
Czyli można tak powiedzieć, że melodia już gdzieś była. Także krótko się pomodliłem, później kilka pamiątkowych zdjęć, no i myślę o tym, że teraz trzeba zejść, bo to jest połowa drogi.
A jak długo pan był na samym szczycie?
Myślę, że około 20 minut, może nieco dłużej.
A każdy zostawia flagę? Bo nieraz
nie
widzimy,
tak?
A nigdzie zostawia. Nie, no, jest tak,
może że... inaczej, słowo nikt nie jest może właściwe. Tam jest takie miejsce, być może widać na jednym ze zdjęć, jest taka lodowa bryła, w którą wtopione są tybetańskie flagi, pięciokolorowe. Natomiast ja miałem z sobą herb Poznania i flagę narodową i herb Poznania.
I zejście?
Zejście jest bardziej, mniej komfortowe niż wejście. Wejście jest trudne, człowiek dużo energii musi zużyć, ale wejście jest takim momentem, kiedy wspinacz czuje się w miarę pewnie. W każdym razie tą drogą, którą ja wchodziłem. Natomiast zejście jest mniej komfortowe. Po pierwsze dlatego, że optymalnie jest zejść do wysuniętej bazy głównej na wysokość 6400 metrów. Czyli w jeden dzień zejść to, co wcześniej robiło się przez 3 dni. Chodzi o to, żeby
nie
zejść...
Nie do obozu,
jak...
z którego pan atakował, ten ostatni dzień, tylko w miarę...
Tak, trzy obozy niżej. Dlatego, że chodzi o to, żeby uciec z tej części góry, która zawsze jest niebezpieczna. Czyli z obozu pierwszego, drugiego, trzeciego. No i dlatego to zejście trwało 13 godzin. Ja się cieszyłem, ponieważ to zejście nie było komfortowe, właśnie także ze względu na to, że nie było śniegu. I to zejście było po skale i po kamieniu, ale udało mi się zejść właśnie do tego miejsca, które już jest miejscem bezpiecznym. Na wysokości 6400 metrów człowiek czuje, że bezpiecznie zszedł z góry. Także wspinaczka łącznie trwa 22 godziny. To jest też przeżycie duże, ale człowiek idzie na adrenalinie i schodzi na adrenalinie.
A giną ci, którzy wchodzą czy schodzą?
W większości wypadków ludzie giną w czasie zejścia. No, w większości to nie oznacza, że nie ma wypadków śmiertelnych w czasie wejścia na szczyt, ale zwykle jest tak, że ludzie schodząc są już dużo bardziej zmęczeni i zejście jest bardziej niebezpieczne, ponieważ idąc w górę, jeśli człowiek upadnie, to upada na stok. Idąc w dół, jeśli człowiek upadnie, no to leci w dół. Jest trudniej się zatrzymać. No i druga kwestia to jest właśnie ta, że ludzie są bardziej zmęczeni. Kolejnym jeszcze elementem, który jest jakby istotny i był także istotny w czasie naszego zejścia, jest to, że nierzadko zejście trwa na tyle długo, że pogoda zdąży się załamać. Te pierwsze godziny dnia zwykle są najbardziej stabilne. Około południa w Himalajach pogoda często się zmienia na gorszą, więc ci, którzy dotrą na szczyt bardzo późno, czy w przypadku zdobycia szczytu późno, jest bardzo duże ryzyko, że będzie się wracało w gorszej pogodzie.
A co to znaczy załamanie pogody w takich warunkach?
Jest znowu silniejszy wiatr i opadki śniegu. I w tym roku tak się zdarzyło, że schodząc zaczął padać śnieg. No to się często zdarza w górach, że pada śnieg, ale to już był śnieg monsunowy w tym roku. Tak jak wspomniałem, to było nietypowe. Właściwie pierwszy raz od bardzo wielu lat, można powiedzieć dziesięcioleci, była sytuacja, że było tylko jedno okno pogodowe, czyli jeden moment wejścia na szczyt. I dodatkowo schodząc z szczytu rozpoczął się monsun. Rozpoczęły się 48-godzinne opady śniegu, w trakcie których spadło między metra, półtora metra śniegu. I schodząc, my nie wiedzieliśmy jeszcze, że to będą takie bardzo długie opady śniegu, ale już ten śnieg zaczynał padać i później padał przez kolejne dwa dni. Także dlatego istotną rzeczą jest zejście możliwie nisko, tego samego dnia.
Drodzy Państwo, dzisiaj gościem naszym jest pan dr Bartłomiej Wróblewski, prawnik, konstytucjonalista, himalaista i podróżnik. Możemy teraz stawiać mu pytania. Pewnie chcielibyście Państwo coś wiedzieć, coś, co Państwo zainteresowało, zaintrygowało. telefony do studia, do telewizji Trwam. 56 657 00 11, drugi 56 657 00 12, 536 600 300 i 536 600 400. Dla widzów, słuchaczy z zagranicy 48 56 657 00 13 i 48 56 657 00 14. Pan wspominał, jak to się zaczynało od Beskid Wyspowy, tak, takie zupełnie niewinne, można powiedzieć, chodzenie, później książka gdzieś Europa za 100 dolarów, no a tutaj mamy trzeci raz na Everest. Czy rzeczywiście wystarczą pragnienia i takie właśnie, no, można by niewinne gdzieś podróże, czy niewinna wspinaczka gdzieś w naszych Tatrach?
W moim przypadku tak było. Moje przygody z górami zaczęły się, kiedy byłem w liceum. Bez wątpienia mogę powiedzieć, że to dzięki harcerstwu. Byłem w drużynie w szczepie Błękitna 14, który działał przy pierwszym liceum ogólnokształcącym w Poznaniu imienia Karola Marcinkowskiego przy Marcinku. I to raz, jedno doświadczenie, że w czasie, kiedy byłem harcerzem, wędrowaliśmy także po górach. I dwa, przykład starszych kolegów. To była rzecz, która jakoś oddziaływała na wyobraźnię. Pamiętam.
No, myśmy na przykład na Śląsku słuchali zawsze o wyczynach kukuczki, tak? I wydawało nam się to nieosiągalne. Próbowaliśmy gdzieś tam się wspinać w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej po skałkach, czasami i nawet taki nocleg pod chmurką. Nieraz jakaś zwierzyna nam zjadła co nieco z naszej. No, wyprawa się trochę musiała skrócić, bo było mniej, tak żeśmy się zabezpieczali, no ale to dalej było takie nieosiągalne.
I to ja też nie wyobrażałem sobie, nie myślałem o tym, że za kilkanaście czy dwadzieścia lat będę wchodził na Everest. Natomiast pamiętam, że bardzo imponowali mi koledzy, starsi koledzy z harcerstwa, którzy raz czy dwa pojechali zimą pod namiot w góry. I to wydawało mi się takim szczytem
możliwości,
takim wyrazem odwagi, nieustępliwości. I pamiętam, że pod koniec liceum, na początku studiów z moim kolegą Tomkiem Kapustą, pojechaliśmy dwukrotnie na takie wyjazdy kilkudniowe w Beskid Wyspowy i właśnie w Beskid Sądecki w Gorce. I spędziliśmy po kilka nocy pod namiotem i wtedy jakby zrozumiałem, jak to działa. Tak, te minus 30 stopni gdzieś pod Rytrem, to było takie doświadczenie bardzo istotne. I to mi się bardzo później przydało. Jakby rozumiałem, kiedy zacząłem się wspinać w górach wysokich, że to nie jest taki wielki problem. Dzięki temu byłem jakoś oswojony z tą myślą. A dziś w ogóle nie widzę żadnej różnicy między namiotem latem, a namiotem zimą. Tak, wszystko jest tak samo.
Mamy pierwszy telefon. Prosimy bardzo.
Halo,
prosimy.
Tak. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krystyna Tuba.
Kłaniamy się, pani profesor.
Kłaniam się. Ja tutaj słucham zafascynowana tego, co pan przeżył. Tym, co pan przeżył, to tym, o czym pan mówi. Przez laty, wielu laty byłam na Elbrusie w 70-tych latach. I wiem, że to był bardzo wielki wysiłek i niezwykle ciekawy, ale to, co pan opowiada tutaj o Everestie i o swoich wszystkich przygodach, jest po prostu bardzo niezwykłe. I chciałabym bardzo serdecznie podziękować, że pan się tutaj zjawił i bardzo pogratulować, że takie audycje są również w telewizji, bo myślę, że dla wielu młodych ludzi to jest wciąganie w ten smak górskiej przygody, wielkiej przygody i niezwykle ciekawej. Więc jeszcze raz serdeczne gratulacje. Everest zdobył Polak i my się cieszymy razem z panem.
Bardzo dziękuję, pani profesor. No tak Pan wspominał o tym Elbrusie. Z Piotrem przypadkowo weszliśmy na Elbrus, tak pan pisze na swojej stronie 7szczytów.pl.
Tak było, z kolegą Piotrem Słomskim pojechaliśmy na wyprawę dookoła Morza Czarnego. To była taka wyprawa podróżnicza, ale jednym z ważnych elementów tej wyprawy była wspinaczka na Kaukazie. I kiedy wyjeżdżałem na tą wyprawę, ja nie wiedziałem, nie jestem już teraz tego pewien, ale wydaje mi się, że wtedy nie wiedziałem w ogóle, że istnieje korona Ziemi. Ale myśleliśmy o tym Elbrusie i to była dla nas wielka przygoda, że udało nam się na pożyczonym sprzęcie wejść. To też było istotne, ponieważ weszliśmy w dwójkę bez przewodnika. To też dodało pewnie odwagi, wiary we własne siły i zachęciło do kolejnych wypraw. I po czwartej z takich wypraw, po zdobyciu Aconcagui w Ameryce, najwyższego szczytu Ameryki Południowej, to także to było moje samotne wejście. To była wyprawa po Ameryce Południowej i samotne wejście na Aconcagua. Wtedy poczułem, że ta korona Ziemi jest jakoś w zasięgu moich możliwości. I później już wyraźnie myślałem o tym, żeby organizować tak wyprawy, żeby przypadkiem nie ominąć najwyższego szczytu danego kontynentu. I tak wyglądały wyprawy do Ameryki Północnej, wejście na McKinleya, wyprawy do Australii i Oceanii. No i w końcu zostały, tak jak wspomniałem, te dwie ostatnie góry, które są takimi już górami stricte ekspedycyjnymi i tam już nie było żadnych podróży, tylko był wyjazd, wyprawa na najzimniejszy szczyt Ziemi, na Antarktydę, no i Everest.
Pani profesor jest dumna z tego, że kolejny Polak. Pan pewnie też, ilu Polaków wszystkich stanęło na Everestie?
Nie wiem. Nie wiem, także nie mogę na to pytanie odpowiedzieć.
Bo kiedyś cieszyliśmy się kobietą, tak, że kobieta też.
Wanda Rutkiewicz, pierwsza Europejka i chyba trzecia kobieta na świecie. Myślę, że to jest około, na pewno ponad 20 osób. Koronę Ziemi zdobyło niecałe 20 osób, o ile wiem. Natomiast jeśli chodzi o Everest, to na pewno to jest ponad 20, myślę, że około 30 osób.
No to można powiedzieć, że jeżeli zdobywacie koronę, to kilka lat przebywacie w drodze.
No, jakbym dobrze policzył, to na pewno z półtora roku spędziłem w górach. 2 lata może nawet.
Cały czas.
Te wyprawy łącznie zajęły na pewno ponad 2 lata. W samych górach nie liczyłem, ile to jest, no ale w Himalajach 6 miesięcy.
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze.
Teraz i zawsze.
Piotrek z Łodzi. Ja co prawda nie chodziłem po wysokich górach, ale wiem, że obcowanie z naturą, a szczególnie w górach, uczy wielkiej pokory. Mam pytanie do pana prawnika, podróżnika, himalaisty, zdobywcy korony świata. Jak zdobywanie takich szczytów przekłada się do życia codziennego, no i po prostu prawdziwych osądów? Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Do widzenia.
Do widzenia. Czy łatwiej z górami, czy z ludźmi? Tak, można by nawet próbować powiedzieć.
To jest trudne pytanie. Na pewno zgadzam się z tym, że góry uczą pokory, a już Everest, to mogę dać słowo honoru, że uczy i w sposób szczególny. Tak jest moje doświadczenie. Na pewno też te moje doświadczenia górskie, także te przygody na Everestie w ostatnich latach jakoś też wpłynęły na moje postrzeganie świata. To było dużo czasu na to, żeby się zastanawiać się, myśleć nad swoimi dalszymi planami w życiu. Ja mimo tej olbrzymiej satysfakcji, którą czerpałem z podróży i ze wspinaczki, satysfakcji, którą czerpałem niezależnie od tego, czy udawało mi się, czy nie udawało mi się wejść, bo to nie było dla mnie najbardziej istotne.
Czy nie jest tak, że pan nie zdobył dwa lata temu, rok temu Everestu i mamy kryzys?
Nie, tak nie było. To były szczególne doświadczenia, bo to był olbrzymi wysiłek, który nie zakończył się pełnym sukcesem. Niemniej i te wyprawy właściwie są źródłem, były źródłem wielu pozytywnych doświadczeń i dobrych wspomnień. Natomiast muszę powiedzieć, że ja się zastanawiałem się i wielokrotnie też zastanawiałem się nad tym, jak ten indywidualne doświadczenie i też sukcesy przekuć w coś, co też jakimś innym ludziom daje jakąś satysfakcję. Wielokrotnie pokazywałem, opowiadałem o górach, pokazywałem slajdy, opowiadałem o górach różnym grupom, młodzieży w szkołach. Natomiast miałem takie poczucie, że to jest takie doświadczenie bardzo indywidualne i bardzo dobrze, że takie jest. Ono jest bardzo ubogacające, ale trzeba zrobić coś więcej. I zdecydowałem się, by tą przygodę górską w następnych latach przekuć w jakieś działanie takie bardziej wspólnotowe. I dlatego powstał taki pomysł, taki plan. Chciałbym stworzyć szkołę w Nepalu, żeby właśnie pozostał jakiś ślad też taki dla innych, tych moich zmagań, tej mojej radości, moich doświadczeń.
A szkołę w Nepalu, znaczy o kim pan myśli i dla kogo?
No właśnie.
Szkoła.
No właśnie. Ja wszedłem w kontakt z miejscowym biskupem i także miejscowymi księżmi. Nepal jest jednym z najmniej katolickich krajów na świecie. Tam jest tylko 7-8-tysięczna wspólnota na 22 miliony mieszkańców. To jest olbrzymie pole misyjne i powstaje nowa misja na wschodzie Nepalu. Poznałem ojca Robina, który jest za nią odpowiedzialny i wkrótce na nią wyruszy. I chciałbym tam pomóc zbudować mu szkołę i taki oddział położny, ponieważ jest tam problem. W promieniu wielu kilometrów nie ma też szpitala i jest wysoka śmiertelność dzieci. Być może w ten sposób chciałbym wesprzeć te działania misyjne i też jednak zostawić to, jakąś kontynuować przygodę z górami, najwyższymi górami Korony Ziemi w ten sposób, żeby w tych miejscach, gdzie te góry się znajdują, a często to są biedne miejsca, takie właśnie jak Tanzania w Afryce, czy Papua, czy Papua, Nowa Gwinea, żeby coś tam zostawić także. Być może jako taki wyraz wdzięczności za to, że miałem taką możliwość przejechać cały świat, zwiedzić, przewędrować wszystkie kontynenty i wejść na wszystkie góry Korony Ziemi. Także teraz takim moim celem, planem, pomysłem jest to, żeby właśnie pomóc stworzyć tą szkołę i wesprzeć misję w Nepalu.
A jacy są to ludzie, z którymi pan czy himalaiści się spotykają? Bo tak pan powiedział, że idę z drugim, czy w dwóch weszliście. No, wyobrażam sobie, że to też tak trochę wygląda, że praktycznie sobie swoje życie powierzamy w ręce drugiego człowieka, bo od siebie zależymy. Bo także w sposób indywidualny, tak? Mamy zamiar wejść, osiągnąć kolejny ośmiotysięcznik, ale tak naprawdę zawsze ktoś jest. Mówi się, że w górach bardzo wielkiej odpowiedzialności potrzeba od tego partnera, od tego, z którym się idzie, z kim się idzie, bo w takie góry no, nie wyobrażamy sobie, żeby pójść tak w pojedynkę i tak sobie być samemu sterem, żeglarzem, okrętem.
To zależy od góry. Na część gór Korony Ziemi można wejść samotnie, na przykład właśnie na Aconcagua, na Mont Blanc, na Elbrus. Natomiast są góry, gdzie to nie jest możliwe. Nie jest możliwe w tym sensie, że nie jesteśmy w stanie sami zorganizować wyprawy, na przykład na Antarktydę. Natomiast rzeczywiście w przypadku na przykład Everestu, czy także McKinleya na Alasce, no wspinamy się w zespołach dwuosobowych, przynajmniej dwuosobowych. I to jest istotny element ze względu na bezpieczeństwo takiej wspinaczki. Są osoby, które wchodziły na Everest samotnie, ale to są pojedyncze przypadki w historii i taka wspinaczka związana jest z dużym ryzykiem. Także rzeczywiście ten element zaufania jest niezwykle istotny. W jaki sposób powierzamy swoje bezpieczeństwo drugiej osobie.
I jest to możliwe, jak widzimy, jest to, bo wy się nie znacie, to nie jest tak, że mieszkacie ze sobą, tak?
To też znowu zależy, ale w przypadku Everestu, wspinając się z szerpą, to jest osoba, której się nie zna. Rzeczywiście tutaj jest, musi istnieć zaufanie między stronami. Bywa zresztą tak, że bywa różnie. To nie tylko, to obie strony gwarantują, czy zapewniają w jakiś sposób bezpieczeństwo swojemu partnerowi.
A taki szerpa, tak, przewodnik, no to można powiedzieć, to taka jego praca na co dzień, tak? Chociaż pan wspomniał o tym, że nie każdego miesiąca zdobywa się Everest, nie zdobywa się takiej góry ze względu na warunki pogodowe. Ale to dla nich chleb powszedni.
Słowo szerpa, pierwotne znaczenie odnosi się do konkretnej grupy etnicznej, która mieszka w jednym z regionów Nepalu. Natomiast słowo szerpa zwykle używane jest w znaczeniu właśnie przewodnika wysokogórskiego czy osoby, która wspiera wyprawy wysokogórskie. Niezależnie od tego, jakie jest pochodzenie etniczne tej osoby. Nie byłoby współczesnego himalaizmu bez wsparcia szerpów. To jest związane z tym, że te wyprawy są logistycznie bardzo skomplikowane i potrzeba wysiłku wielu osób, żeby nieliczne osoby mogły wejść na szczyt. To jest także z tym związane, że szerpowie są genetycznie predysponowani do wspinaczki wysokogórskiej, bo są to ludzie, którzy mieszkają na dużych wysokościach, na wysokości 3-4 tysięcy metrów i im łatwiej jest przystosowywać się do dużych wysokości. Technicznie, teoretycznie można sobie wyobrazić wyprawę, która byłaby wyprawą, w której nie biorą udziału szerpowie, dlatego że jest to możliwe. Natomiast rzeczywiście część mieszkańców Nepalu, która mieszka w Himalajach, to jest ich główne źródło utrzymania, wspieranie wypraw wysokogórskich, pomoc w ich organizacji. I to czyni zresztą z szerpów jedną z najbogatszych grup w Nepalu, dlatego że właśnie oni żyją dzięki wyprawą wysokogórską.
A ostatnio było dosyć głośno do tego, tak nawet mówią, że bulwersujące jakieś zdarzenia mają miejsce w Himalajach. Też mówiło się, że no szerpowie właśnie łamią warunki umowy, no bo bez nich, tak jak się umówimy i któraś ze stron nie spełni warunków, nie zapewni, na przykład, no tak sobie wyobrażam, czy butli gazowych, jakiegoś pożywienia, no to jak przejść kolejny etap i jak zaatakować już sam szczyt?
Rzeczywiście, w ostatnich latach pojawiło się sporo napięć w Himalajach związanych, pewnie ostatecznie przyczyną tych napięć są konflikty ekonomiczne. Szerpowie niechętnie patrzą na wspinaczy, którzy są niezależni z jednej strony, z drugiej strony istnieje konkurencja między agencjami wspinaczkowymi, które wspierają wspinaczy, które pochodzą ze Stanów Zjednoczonych, z Europy Zachodniej, a agencjami lokalnymi, których właścicielami są szerpowie.
Czy można powiedzieć, w Europie przygotowujemy się i wyjeżdżamy z całą ekipą, czy w Stanach Zjednoczonych, i wtedy z takich szerpów, z takich przewodników już nie korzystamy. I to jest może taką kością niezgody, tak?
No, to jest jakieś uproszczenie pewnie, ale pewnie także dlatego, że szerpowie są coraz lepiej wykształceni i coraz bardziej świadomi możliwości swoich praw, no i trwa walka o rynek, tak można było powiedzieć, o to, kto będzie wspierał wyprawy. I no, to wywołuje napięcia, które wcześniej
nie było. Oni też wiele mogą stracić. Pan wspomniał ten wypadek, kilkunastu zginęło. Tak, więc to pewnie też no, oni powodowali, że dochód przychodził do domu.
Pewnie powody są różne tych konfliktów, ale na przykład jednym z elementów jest technika. Jeśli pojawiają się firmy, które helikopterami przewożą sprzęt wspinaczkowy do bazy, to oznacza, że wielu ludzi, którzy wcześniej nosili ten sprzęt, traci swoją pracę. Tak, dziesiątki czy setki osób mogą stracić pracę, źródło dochodu, dlatego że pojawia się technika w górach wysokich. Także to może być przyczyną tych konfliktów. Ale chyba podstawową właśnie sprawą jest to, że Sherpowie są coraz bardziej właśnie świadomi swoich praw. To nie są sprawy, to są sprawy z punktu widzenia osób, które się wspinają, bardzo istotne, ponieważ na przykład właśnie kwestia tego tlenu, o którym ojciec wspomniał, masek tlenowych, no to jest kwestia decydująca. Dwa miesiące wyprawy może pójść i wiele miesięcy przygotowań wcześniej, olbrzymi wysiłek organizacyjny może pójść na marne, jeśli w ostatni dzień nie będzie działała maska tlenowa. Czy okaże się, że w czasie ataku szczytowego nie ma na przykład tlenu. Albo jeśli ktoś ten butle napełnił metodą chałupniczą.
Pan sobie, wydaje się, dobrze radzi z kryzysem, bo wrócił pan w tym roku i zwyciężył. Ale tak po prostu jak wyglądają kryzysy podczas takiej wyprawy? Mamy dwa miesiące. W zasadzie na samym początku można mieć już kryzys.
No, najważniejszą rzeczą jest, tak jak wspomniałem, to, żeby jeść. To jest podstawowa sprawa, żeby zachować organizm w stanie umożliwiającym wspinaczkę, a w szczególności atak szczytowy. To oznacza, że trzeba jeść, dużo jeść. I druga rzecz, nie można zachorować. Czy czasami choroby się zdarzają? Jeśli tak jest, trzeba się wyleczyć.
A zmęczenie? Psychiczny kryzys?
To jest na pewno istotny element, aczkolwiek no, bez wątpienia zdarzają się przypadki, że osoby nie wytrzymują psychicznie tak naprawdę, nawet nie tyle fizycznie czy niezdrowotnie, ale właśnie nie wytrzymują psychicznie trudów wspinaczki. Ja nie miałem nigdy, jakoś udawało mi się, no w każdym razie tak długo, jak to było możliwe, nie miałem sytuacji, w której z powodów jakichś problemów psychicznych, ze zmęczenia psychicznego, że kiedykolwiek zrezygnowałem ze wspinaczki. Były sytuacje, kiedy trzeba było zawrócić. Niemniej na pewno istotnym też elementem jest odporność psychiczna, bo trzeba te dwa miesiące wytrzymać, niezależnie od tego, że trudności i problemy się mogą i na pewno się pojawiają. W czasie ostatniej wyprawy, i to był taki trudny moment właśnie w czasie tej ostatniej wyprawy, z której właśnie wróciłem, krótko po przybyciu do bazy zachorowałem. I to jest, i stanęła mi przed oczami widmo, że może się okazać, że po raz trzeci nie wejdę. Jeśli choroba może uniemożliwić wspinaczkę. To jest jeden z najczęstszych powodów porażki na 8-tysięcznikach, to jest choroba. Ale miałem już na tyle dużo doświadczenia i też odporności pewnie psychicznej, że wiedziałem, że w takiej sytuacji trzeba zjechać w dół, wyleczyć się i wrócić z powrotem do bazy. To oczywiście nie jest przyjemne, kiedy na początku wyprawy, kiedy człowiek chce się aklimatyzować, chce iść do góry, musi zjechać znowu 2000 metrów niżej, ponieważ na wysokości 5000 metrów organizm się bardzo trudno regeneruje. Tam człowiek długo trwa zdrowienie, można w ogóle nie wyzdrowieć, więc lepiej zjechać 2000 metrów niżej, czy zejść niżej, tam wyzdrowieć i wrócić ponownie do bazy. Ale jest to moment trudny, ponieważ człowiek cały czas myśli, że inne osoby w tym momencie już są na wysokości gdzieś tam, nie wiem, 6000 metrów, już są zaawansowane w aklimatyzacji, a ty musisz czekać i pokornie czekać, aż przestanie, aż wyzdrowiejesz. Także to w czasie ostatniej wyprawy był taki trudny moment, bo raz ta świadomość, że inni już aklimatyzują się dalej, dwa, że może się okazać, że po raz trzeci się nie uda. Ale pewnie dzięki jakiejś takiej, dzięki doświadczeniu człowiek z drugiej strony rozumie, że cały czas jest czas, że to nie czas jest, że mamy na tyle dużo czasu w czasie ekspedycji, że jest czas, żeby wyzdrowieć. Tylko trzeba wyzdrowieć, a na przykład nie popełnić błędu, który popełnił jeden z kolegów w tym roku, że mimo choroby nie wytrzymał tego psychicznie i poszedł do góry się wspinać. I to oznaczało, że choroba się tylko nasiliła. Zakończyła się wyprawa.
Mamy 16 lat pana doświadczenia. Pan powiedział już, co dalej, że spróbuje coś innego. Ale tak z perspektywy, gdyby pan chciał nam... co zostawi, co pan by nam chciał zostawić? Co zostało w panu, tak? Z tych 16 lat. Co najważniejsze?
Na pewno jest doświadczenie poznania świata. Ponieważ... Tak jak wspomniałem, w moim przypadku korona Ziemi nie była tylko doświadczeniem czysto górskim, ale była także doświadczeniem podróżniczym. Wiele wypraw to były wyprawy wielomiesięczne, większość wypraw to były wyprawy kilkumiesięczne w każdym razie i były związane z tym, że zobaczyłem znaczną część świata, zjechałem kilkadziesiąt krajów na Ziemi przy okazji, czy właściwie wspinałem się na góry przy okazji tych podróży. I to jest doświadczenie, które jest dla mnie istotne, choćby dlatego, że pozwoliło mi do pewnego stopnia zweryfikować to, o czym, to co wiem na przykład jako prawnik konstytucjonalista na temat funkcjonowania społeczeństw, funkcjonowania ustrojów. Miałem okazję zobaczyć, jak w praktyce funkcjonują, jak działają różne państwa, systemy nie tylko konstytucyjne, prawne, ale także systemy ekonomiczne. Także jest to ważne doświadczenie, jeśli chodzi o takie uzupełnienie wiedzy teoretycznej, którą mam dzięki książkom, dzięki studiom. To jest na pewno jedna z rzeczy. Druga rzecz to jest też jakaś nauka związana z tym, że trzeba że dążenie do celu czasami może wymagać czasu, wysiłku, wymaga poświęcenia i także cierpliwości. Dla mnie akurat to doświadczenie cierpliwości jest ważnym doświadczeniem ze względu być może na charakter, który taki cierpliwy nie jest.
A co mówiła rodzina czy przyjaciele na to, że tak pan wybiera się na kilka miesięcy z domu?
Moi rodzice są bardzo, bardzo tolerancyjnymi osobami i bardzo mocno wspierali mnie, w szczególności w ostatnich latach. Także muszę powiedzieć, że miałem wsparcie ze strony najbliższych, ale także ze strony znajomych. Brata, znajomych. To było bardzo sympatyczne doświadczenie, bo było bardzo dużo solidarności, dużo sympatii, pomocy także takiej konkretnej.
Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że to, co pan zaplanował, uda się jeszcze, to dzieło, tak, wsparcia konkretnej misji w Nepalu, że to zaowocuje. Mamy nadzieję, że kiedyś nam pan powie, jak to się udało. Wytrwałości. No i może jeszcze jakiegoś szczytu, który gdzieś jest, a należałoby go zdobyć. Dziękuję.
Bóg zapłać.
Drodzy Państwo, dzisiaj był naszym gościem pan dr Bartłomiej Wróblewski, prawnik konstytucjonalista, himalaista i podróżnik. Jeszcze raz dziękuję. Szczęść Boże. Dziękuję też i Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.